Bob Chapek zniszczył Disneya.
Wiesz, to samo chciałem powiedzieć. Cześć, witajcie w Hype Trainie, pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj...
Tradycyjnie Radek.
Jesteśmy Blue Shirt Guys znowu, wracając z naszej bezspoilerowej recenzji Free Guy'a. A dzisiaj pogadamy sobie troszkę w sumie zbliżony temat. Przynajmniej zahaczymy sobie o Free Guy'a zaraz, ponieważ pogadamy sobie o Premier Access i ogólnie o sposobie dystrybucji filmów. Czy to Disneya, czy Warnera, czy jakichkolwiek innych, ale ogólnie tego, co się ogólnie dzieje teraz w Hollywood z dystrybucją filmów, ponieważ jeśli kiedyś planowanie premier filmowych było skomplikowaną rzeczą, to po pandemii i w trakcie pandemii stało to się jakieś milion razy trudniejsze. Jakby teraz to jest dziki zachód. Każdy kombinuje jak może i nie, wszyscy, myślę, że jeszcze nie zapadł wyrok nad jakimś jednym konkretnym rozwiązaniem, które by było lekarstwem na wszelkie dolegliwości teraz branży. Ale na początku zaczęliśmy od tego wstępu. Bob Chapek zniszczył Disneya i zaszkodził i skierował wszystko na Premier Access, a Premier Access to był niewypał dla Disneya, bo szerzyło się piractwo i w ogóle. Tylko to nie jest do końca prawda. Zacznijmy od tego, że te decyzje jeszcze były podejmowane na spółę z Bobem Igerem. To nie jest tak, że Bob Chapek sobie wymyślił tego Premier Accessa. To jest jakby... To jest bardzo skomplikowana rzecz i to nie tylko jeśli chodzi o Premier Accessa, ale też na przykład ta sprawa ze Scarlett Johansson ostatnio. I chcemy jakby na spokojnie całkowicie podejść do tego tematu, ponieważ wiemy, że są teraz różne szkoły jakby podejścia do dystrybucji filmów. Mamy podejście Disney, które jest bardzo różnorodne, które ma dużo modeli dystrybucji. Mamy podejście warnerowskie, które jest o dziwo bardzo jednolite, bo oni tam prawie wszystko kierują jednocześnie do kin i częściowo, to znaczy jednocześnie do kin i na otwarte okno HBO Max. Oczywiście mówimy tutaj głównie w kontekście USA, ale jednak USA to są takie dosyć spore zarobki dla tych filmów, więc i zresztą jak się mówi o branży Hollywood, to branża Hollywood głównie patrzy właśnie na to, co się dzieje w USA.
Tak. Oczywiście nie zapominamy o świecie, więc na pewno wspomnimy przy wielu sytuacjach, jak to też wygląda sytuacja na świecie, ponieważ też można pewne rzeczy porównywać.
A co do podejścia, może tak, jeszcze mamy szkoły różne typu Peacock to jest platforma streamingowa należąca do Universala. Tam niektóre produkcje, na przykład jak Dzieciak rządzi 2, ta produkcja też była wypuszczona jednocześnie do kin i na otwarte okno Peacocka i na Paramount Plus w Stanach teraz niedługo będzie Psi Patrol też do kin i jednocześnie na otwarte okno Paramount Plus. Z Premier Accessem, z dodatkową opłatą za film cyfrową, bawi się tylko Disney, bo Disney ma różniaste podejście. Mamy rzeczy, które trafiają jednocześnie do kin i na Premier Access, czyli na przykład Raya, Cruella, Czarna Wdowa, Wyprawa do dżungli ostatnio, bo Mulan, która była we wrześniu 2020, trafiła tylko na Premier Access. Ona wtedy nie trafiła do kin, ale Disney odkrył, że dogadali się jakoś z kinami wtedy, później i doszli do wniosku, kina jednak doszły do wniosku, że chyba wolą coś takiego niż podejście Warnera. Na zasadzie, że traktujemy te produkty jako coś, traktujemy te filmy jako produkt premium, nie coś, co jest po prostu dostępne na platformie streamingowej dla wszystkich użytkowników, tylko jest jakby dodatkowym, no trzeba za to dodatkowo zapłacić i to nie mało, bo Premier Access kosztuje $30 w Stanach.
Więc widać, że sposoby na rozwiązanie tego problemu są bardzo różne i wydaje mi się, przynajmniej na podstawie tego, co wynika z raportów finansowych, że akurat Premier Access wydaje się jednym z rozsądniejszych rozwiązań. Oczywiście wiadomo o tym, że można się przyczepić do pewnych rzeczy, ale nadal jest to rozwiązanie dobre z tego punktu widzenia, że tak jakby dystrybucja na Disney Plusie w ramach Premier Access generuje dochody. Nie jest tak jak w przypadku... Nie jest tak jak w przypadku HBO Max amerykańskiego, gdzie filmy trafiają jednocześnie do kin oraz właśnie na HBO Max i po prostu stają się za darmo dostępne dla wszystkich abonentów. Oczywiście można analizować, czy to ma jakiś nie wiem, jakiś wzrost subskrypcji czy coś tego typu, ale jednak to nie są twarde pieniądze przypisane
do tego filmu. To nie są wymierne liczby per konkretny film, co nie? To są ogólnie, można traktować to w kategorii zysków ogólnie dla całej platformy i jak i na czym, i jakby korzyści dla całego ekosystemu. Właśnie w przypadku właśnie HBO Max, tak. Warnera, a w przypadku Disney Plus Disneya, ale co by nie było, Disney też robi takie myki. Jakby nie tylko są te filmy na Premier Access, ale też mamy filmy typu Co w duszy gra oraz film Luka. I to są w ogóle, to jest trochę szok, ponieważ to są dwa takie perły w koronie Disneya, czyli dwa nowe, świeże, oryginalne Pixary. Chociaż nie, sequele Pixarowe by były bardziej takie pieniężne, powiedzmy. Wypuszczanie oryginalnych Pixarów do kin zawsze wiązało się z pewnym ryzykiem.
Tak, ale według mnie akurat w przypadku tych filmów, to akurat ma to pewien sens. Ponieważ wiadomo o tym, że po pierwsze Disney Plus w przeciwieństwie do HBO Max działa jednak w większości najważniejszych rynków na świecie. Oczywiście wiemy o tym, że w Polsce będzie wiadomo kiedy lato.
O tym nie mówimy tutaj na tym kanale.
Tak. Ale pomijając właśnie jakąś Koreę, i w sumie chyba głównie Korea i oczywiście Chiny, tylko Chiny to jest zupełnie inny przypadek.
Korea, Hongkong. Hongkong to jest jedyny rynek, który ma Disneyland, a nie ma Disney Plusa, co jest haniebne.
Ale już będzie miał, więc...
Jeszcze Szanghaj oczywiście, a to Chiny, wiadomo.
No tak, ale dlaczego akurat wypuszczanie filmów Pixara w ramach po prostu darmowego Disney Plus ma taki sens? Dlatego, że te filmy wbrew pozorom też coś zarabiają na świecie. I dlaczego dystrybucja na Disney Plus nie wpływa negatywnie na ich zarobki tam? Dlatego, że i tak pójdą na to dzieci, więc i tak pójdą na to z dubbingiem, a skoro nie ma polskiego dubbingu, na przykład Luki na Disney Plusie, to i tak w kinach zarobi praktycznie tyle samo, jak gdyby nie była dostępna gdziekolwiek na Disney Plusie. Więc pod tym względem to akurat tyle działa. Oczywiście wiadomo o tym, że zarobki z tych pozostałych rynków nie mogą być na tyle duże, żeby pokryć całych kosztów produkcji tych filmów, ale jednak co by powiedzieć, to według mnie Disney jest zadowolony, że jednak te, nie wiem, z 22 miliony zarobiła Luka, czy Co w duszy gra.
Tak, a w ogóle Co w duszy gra było bardzo opóźnionym już filmem, na zasadzie tak wiele miesięcy już ludzie czekali na premierę tego Co w duszy gra i tak nie było pewności, kiedy będzie ta premiera i jakby ulokowanie tych dwóch filmów konkretnie na Disney Plusie też było nieprzypadkowe, ponieważ Co w duszy gra było takim dużym hitem świątecznym, żeby napędzić sprzedaż Disney Plus w okresie świątecznym. Luka właśnie, to jest idealny film wakacyjny, żeby właśnie podbić subskrypcję Disney Plus na lato.
Ale coś chciałem powiedzieć, bo właśnie widzę, że Co w duszy gra dzięki bardzo dobremu wynikowi między innymi w Chinach, Rosji oraz Południowej Korei zarobiło ostatecznie w kinach 120 milionów dolarów, więc to jest oczywiście wiadomo o tym, że połowa z tego jest z Chin, te zarobki, które inaczej wyglądają, wiadomo. Ale jednak to jest dość interesujący wynik. A co do Luki, to trzeba powiedzieć, że zgodnie z danymi z kilku badań amerykańskich tam pracowni, które analizują widownię streamingową, to Luka jest bodajże chyba największym hitem tego roku na streamingach. Przynajmniej filmowym, ponieważ po prostu są wyniki gigantyczne tego filmu, znacznie przebijające jakiekolwiek tam animacje, czy nawet inne produkcje filmowe Netflixa, czy innych platform, które mają teoretycznie więcej subskrypcji na rynku amerykańskim, co pokazuje, że to pod tym względem na pewno była dobra decyzja Disneya, że jednak bardzo ogromne rzesze ludzi zobaczyły ten film. A co z tym się może wiązać także, że może też coś zarobiły wszelakie zabawki oparte na tym filmie, merch. Co w przypadku właśnie Disneya jest o tyle, że z każdym właśnie filmem, czy nawet czasem serialem są związane liczne produkty powiązane.
Tak, to o czym gadamy zawsze, że Disney Plus to jest pierwsza platforma streamingowa, która tak mocno korzysta która tak mocno wykorzystuje potencjał merchu i ogólnie wszelkich rzeczy, które nawiązują do seriali. Nigdy nie widziałem tylu serialowych zabawek, co teraz Disney Plusowych. No widać, że Disney wyczaił potencjał i jak weszli już z tą swoją platformą, tą na pełnej. Ale można sobie zadawać pytanie, bo jakby gadaliśmy wcześniej, że według nas Premier Access to jest bardziej to rozsądne rozwiązanie i lepsze, ale pod kątem konsumenckim może się nie wydawać aż tak bardzo. Z poziomu konsumenta, który chce mieć jakby dostęp do wielu rzeczy od razu, powiedzmy, to najlepsza jest strategia HBO Max, bo mamy filmy na otwartym oknie, plus lecą sobie do kin. Też poniekąd te zarobki są wymierne, powiedzmy, ale to jest właśnie niebezpieczne zrównać cały roczny slate z takimi hitami jak Duna, jak Kosmiczny Mecz, znaczy hitami, no filmami, które mają potencjał na hity, co nie, Godzilla vs. Kong, zrównywać je jakby na równym poziomie, bo każdy film to jest jakby...
Tak,
podejście Disneya wydaje się jakieś trochę bardziej zdroworozsądkowe.
Oczywiście, tak, tak. Oczywiście też trzeba pamiętać w ogóle, bo to rzecz, która właśnie jest rzadko przytaczana w, na przykład w Polsce, że HBO Max jest też zdecydowanie droższą platformą niż Disney Plus USA. Mhm. To wiadomo, oczywiście wiadomo, że to nie w pełni pokrywa te $30 z Disney Plus Premier Access, to jest kwotą bardzo dużą nawet jak na USA, ale jednak co by powiedzieć, to po 90 dniach plus minus, bo tam różne są zmiany, filmy z Disney Plus Premier Access stają się dostępne dla wszystkich abonentów, co w przypadku Rai, która w ogóle była... Raja to jest w ogóle ciekawa...
Ale zobacz, jeszcze zanim przejdziesz do Rai, chcę ci przerwać, przepraszam, bo to jest w ogóle taki przypadek, że nie da się porównać niczego bezpośrednio, ponieważ na HBO Max wygląda to jeszcze inaczej, ponieważ wszystkie produkcje, które tam wlatują z premierą kinową, znikają po 30 dniach, a jeśli coś wlatuje na Disney Plusa, to już tam zostaje.
Tak, więc to jest...
W ogóle jeszcze dochodzi inny czynnik. To wszystko jest takie jedno wróżenie słów. My tutaj opowiadamy wam, żeby pokazać wam jak najszerszy kontekst tej sytuacji, tak, ale nie da się jednoznacznie stwierdzić, który patent jest lepszy.
Tak, tak. Oczywiście, ale też nie można stwierdzić, szczególnie patrząc na różne dane finansowe, że premier akces jakoś szczególnie zaszkodził filmom. Choćby mamy ten oczywiście słynny przykład Czarnej Wdowy. Czarna Wdowa na podstawie obecnych danych może w momencie publikowania filmu może już są już trochę wyższe. Czarna Wdowa już zarobiła na rynku amerykańskim $176 milionów, a na całym świecie $360 milionów, oczywiście 185 na świecie poza USA, 360 na całym świecie.
I tutaj liczymy też Premier Access.
Nie, akurat to jest z tego co ja rozumiem, to jest bez Premier Access.
To ciekawe.
To są tylko kina. Jeżeli mnie nie okłamuje box office.
Nie, to box office Mojo prawdopodobnie nie ma premier akcesu, bo to tak. Nie jest ich działka.
I wiemy przynajmniej, że w pierwszym weekend wiemy o $60 milionach z premier akcesu. Tak sobie dumajmy. Ile w takich normalnych warunkach mogłaby zarobić Czarna Wdowa? Oczywiście wiadomo o tym, że to jest ciężko powiedzieć, na ile wiadomo wpływ tego, że premiera opóźniona, że film w lipcu, a nie w maju, w ogóle to jest milion czynników, ale przyjmijmy, że w takim wariancie, nie wiem, takim nie super pozytywnym, takim po prostu, takim w miarę, to Czarna Wdowa mogła, nie wiem, $800 milionów zarobić czy coś takiego.
Możliwe. Albo nawet więcej, bo to wiesz, ale wiesz, teraz nie da się porównywać rzeczywistości przedpandemicznej do obecnej, tylko można bardziej porównywać te filmy, które wychodzą teraz do siebie. Ale też ciężko, bo sytuacja jest dynamiczna i zmienia się to z tygodnia na tydzień.
Tak, ale po prostu... Oczywiście to jest właśnie ciężko powiedzieć, czy Disney stracił na tym, co by było wiadomo w alternatywnej rzeczywistości, w którym tego samego dnia Czarna Wdowa pojawiła się tylko na w kinach, bez Premier Access, tylko właśnie, czy ona by w tych warunkach dzisiaj pandemii, wiadomo, że gdzieniegdzie już są kina zamykane, gdzieniegdzie są otwierane, czy ona by zarobiła jakieś gigantyczne pieniądze więcej? No ciężko im powiedzieć, a tu jednak wiadomo o tym, że z tych 60, co najmniej $60 milionów, które Disney Plus ma z Premier Access, to jednak trzeba powiedzieć, że jednak plus minus pewnie mają dwa razy większy procent zysków niż skin. Oczywiście wiadomo o tym, że to zależy od rynku, ponieważ chyba w USA mają chyba 60% skin, czy nawet 50%, czy coś tego typu, ale ogólnie trzeba przyjąć, że jednak z Premier Access mają większy procent fizycznie do nich trafia niż... Tak.
Czy jakiś tam procent oddają na przykład pośrednikom, typu jak się kupuje przez inne platformy, typu Roku czy coś w tym stylu, tam są jakieś tam drobne prowizje, ale to jest zawsze większy zarobek, no tak jak mówisz, niż procentowo, niż skin. Ale to też jest właśnie dobra kwestia do rozważenia, ponieważ Shang-Chi, który wychodzi za jakieś około 3 tygodnie do kin, też będzie produkcją no właśnie tylko do kin, nie będzie na Premier Access, to, bo już jakiś czas temu Disney stwierdził, okej, okay, mieliśmy ostatnim, na razie przynajmniej, filmem na Premier Access, jednocześnie do kin będzie Jungle Cruise, Wyprawa do dżungli. A kolejne nasze filmy, czyli Free Guy, trochę innych powodów, oraz Shang-Chi będą tylko w kinach, a później po 45 dniach mogą trafić na cyfrowe wersje. Nie wiadomo, czy na pewno na Disney+, Plus, z tego, co mówił JPEG na ostatnim Earnings Call, niby tak mogłoby wynikać, ale kto wie, czy na przykład nie będą chcieli jeszcze przez na przykład miesiąc, przez te kolejne 45 dni podtrzymać tego na dodatkowym VOD, o takiej zwykłej cenie, powiedzmy, albo przynajmniej o $10 mniej.
Tak, właśnie ciężko powiedzieć właśnie, co oni dokładnie planują w tej w przyszłości. Oczywiście wiadomo o tym, że z Free Guy'em jest jeszcze zupełnie inny przypadek, ponieważ to jest film Disney Century Studios, a tam na niektórych rynkach, w tym na USA, prawa do dystrybucji VOD są no, zaklepane przez inne firmy, więc tu też jest, wychodzą dość skomplikowane rzeczy, ale w przypadku Free Guy'a mamy informację, że pierwszy weekend bardzo dobry, wbrew oczekiwaniu nawet analityków, którzy przewidywali weekend około 20, nawet na początku było $15 milionów, a tu już dochodzą dane o jakieś prawie 30 milionów dolarów.
Może być zaskoczenie.
I to jest pozytywne zaskoczenie. Oczywiście nie wiadomo, jakie tu będą nogi tego filmu. O, też wiadomo, dzisiaj sytuacja jest taka dynamiczna, że ciężko powiedzieć, co będzie za tydzień czy dwa.
Właśnie, gadaliśmy o tym jeszcze chyba przed nagraniem, czy piractwo może mieć wpływ na te długie nogi filmu, bo Czarna Wdowa ma niby stosunkowo długie nogi, czy w ogóle Premier Access przysłuża się do tego, bo wszystko, co wlatuje na HBO Max, drugi weekend ma marny, bardzo.
Tak, właśnie to jest skomplikowane w ogóle pod wieloma względami, ponieważ ogólnie da się zauważyć kilka trendów. Na przykład trend taki jest, że ogólnie Disney plus Premier Access mają mniejsze spadki niż HBO Max, przynajmniej w USA.
Tak.
Ponieważ z drugiej strony mamy właśnie takie informacje, na przykład porównając Wyprawę do dżungli oraz Legion Samobójców, ogólnie Wyprawa do dżungli sobie radzi w USA naprawdę dobrze, a Legion Samobójców tragicznie, a za to informacje ze świata dla Legionu już nie są tak słabe, a dla Wyprawy do dżungli są jednak słabsze. Na przykład,
a to też jest taki bardziej familijny film, który też można bardziej mówić o tym twoim wcześniejszym argumencie i tak obejrzą z dubbingiem.
Ale zobacz, według mnie to jest w ogóle ciekawy przypadek, jak ja sobie tak patrzyłem, że filmy z Disney plus Premier Access sobie radzą słabo na rynku Ameryki Łaciński, tam Meksyk i inne takie, Meksyk, Brazylia, Argentyna, one są wyraźnie słabsze niż podobnych filmów Warnera, więc nie wiem, od czego to zależy. Też na przykład w Japonii Czarna Wdowa zarobiła stosunkowo mało, a w Japonii film jest dostępny na Disney plus Premier Access, natomiast w Korei zarobiła no bardzo dobre pieniądze. I to jest wiadomo, o tym patrząc na każdy kolejny rynek się tutaj zaskakują jakieś inne jakimiś innymi szczegółami, które bardzo ciężko interpretować całościowo. Ale na przykład mieliśmy też taką Cruelę, która była dostępna na Disney plus Premier Access, która zaliczyła dość niewielkie otwarcie na wielu rynkach. Oczywiście tam jeszcze to wynikało z tego, że kina się dopiero powoli otwierały ale jednak film miał stosunkowo długie nogi, nawet uwzględniając pandemię i ten. I obecnie już zarobił $220 milionów tylko z kin. Co biorąc uwagę, że jednak na początku nic nie wskazywało, że ten film zarobi aż tak dużo, raczej były bardzo pozytywne recenzje, ale nawet otwarcie amerykańskie było dość takie chyba zawodzące, biorąc uwagę, że chyba Godzilla czy Mortal Kombat chyba miały podobne otwarcie w podobnym okresie, więc to jest ogólnie...
Słyszałem argument jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, słyszałem argument, że HBO Max jest bardziej odporny na jakby rozwiązanie Warnera z HBO Max z tymi premierami jednoczesnymi jest bardziej odporne na piractwo, ponieważ jeśli ktoś już coś ma obejrzeć w domu, to to łatwiej obejrzeć to po prostu na HBO Max na otwartym oknie, niż płacić dodatkowo za Premier Access. Tylko wiesz, na czym polega problem HBO Max? Żadna dostępność za granicą. To czy może nie żadna, ponieważ w Ameryce Łacińskiej rzeczywiście jest odpalony HBO Max, tam zupełnie to inaczej działa, tam nie ma jednoczesnych premier, tam 45 dni dopiero wlatują rzeczy, ale już zostają na stałe, więc to też inny wariant. Ale właśnie trzeba pomyśleć, jak piractwo może zaszkodzić rynkom międzynarodowym też. To, o czym mówisz, o takich blockbusterach, w przypadku Warnera jest to też bardzo ważne, ponieważ te filmy z HBO Max śmigają sobie w internecie, a te...
Tak, ale właśnie to jest ciekawe, że jednak na przykład patrząc na Wyprawę do Dżungli i na Legion, to jednak ten Legion sobie radzi na rynkach zagranicznych, a Wyprawa do Dżungli jednak to jest słabsze. Oczywiście to też...
I właśnie dlatego chciałbym podkreślić, że okej, piractwo rzeczywiście jest problemem i to jest dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ja uważam, że nie jest aż tak dużym problemem, jak wszyscy myślą. To mi trochę... Mi teraz powiedziałeś, to mi troszkę otworzyło oczy, że może to nie być aż tak wielki problem, jak wszyscy mówią. Ludzie lubią wygodę. W obecnych czasach ludzie bardzo lubią wygodę.
Trzeba powiedzieć, że ludziom się po prostu nie chce szukać na jakichś nielegalnych stronach filmów, jeszcze nie wiem, jakich szukać napisów do tego.
Szczególnie Suicide Squad, jak ściągniesz film, a okaże się, że to wersja z 2016 roku.
Rozumiem, zabezpieczenie antypirackie Warnera. Dobrze to pomyśleli.
Ściągasz Wyprawę do Dżungli, a to Jumanji. Też w tym kontekście. Nie, wydaje mi się, że na przykład w kontekście przyszłej premiery Shang-Chi'ego nie jestem pewien, czy... Okej, rzeczywiście na ostatnim earnings callu JPEG powiedział, że jest to dla nich taki eksperyment, co nie spodobało się części obsady Shang-Chi'ego, ale powiedział, że to jest eksperyment, ale na razie zostają przy tym. I ja nie jestem pewien, czy oni na razie zostają przy tym, czy ogólnie już stwierdzili, okej, już jak tak zostało, to niech tak zostanie. Bo kto wie, może po weekendzie Free Guy'a, jak stwierdzą... te zarobki mogłyby być lepsze, to twierdzą, że jednak Premier Access dojdzie do skutku. Ale wychodzi na to, że Free Guy może mieć dobry weekend, więc całkiem możliwe, że Disney nie będzie mieć specjalnie powodów, jeśli sytuacja pandemiczna nie będzie się jeszcze bardziej pogarszać, żeby zostawić tego Shang-Chi'ego. Szczególnie, że ten film po 45 dniach, to jest naprawdę mało, miesiąc plus, powiedzmy, może trafić na Disney Plusa, na otwarte okno od razu i wtedy jakby ten prestiż filmu, prestiż kinowości filmu może podbić wyniki oglądalności i subskrypcje na Disney Plusie, to o czym mówiliśmy. To, co ta bariera Premier Access jest troszkę takim punktem dodatnim dla późniejszych późniejszych wyników filmu na otwartym oknie Disney Plusa, ponieważ jeśli coś jest za tą barierą płatną, albo coś jest tylko w kinach, to dostaje to automatyczny taki prestiż, że później może to zrobić wyniki, więc dlatego w przypadku części filmów nie ma sensu od razu je wypychać na otwarte okno, tak jak na przykład Lukę albo Co w duszy gra, ponieważ najpierw można coś odzyskać, coś zarobić z kin i z Premier Access, albo chociaż jedno z tych rzeczy, a później i tak na otwartym oknie zrobi liczby. Ale z drugiej strony, jeśli coś leci na otwarte okno, to też mamy prestiż platformy, że traktujemy to jako produkcję ekskluzywną tylko dla tego miejsca, dlatego ludzie specjalnie skupują subskrypcję, żeby tutaj to obejrzeć. Więc to jest bardzo... To jest rzeźbienie w bardzo różnych formach.
Tak, bo jeszcze próbowałem analizować te wyniki, próbowałem jakiś kosmiczny mecz z Wyprawą do Dżungli. Wszystko się na razie rozgrywa, wszystko się na razie trwa. Nie wiemy, jak to jeszcze potoczy się. Na przykład nie wiemy, czy na przykład, nie wiem, w jakiś cudowny sposób Legion Samobójców nie będzie miał jakichś długich nóg w Europie, co w ogóle będzie bardzo ciekawe.
To jest niewykluczone, bo recenzje są świetne, a dobre recenzje zwykle przekładają się na długie nogi.
Zobaczymy. Co jest w ogóle ciekawe, to będzie w ogóle... Ale to będzie ciekawą rzecz do przemyślenia wśród menadżerów Warnera, ponieważ tak się zastanowił. A to dlaczego USA spadki były takie gigantyczne, a na świecie nie? Ciekawe dlaczego.
Mają straszne rozkminy, ale już na razie wiemy, że Warner ugaduje cały swój 2022 rok filmowy na wyłączność 45-dniową dla kin.
To jest ogólnie taki nowy standard.
Nowy standard, ale na razie nie ma planów, żeby wprowadzać coś takiego jak z tymi codziennymi premierami, to znaczy premiery day to date kina plus otwarte okno HBO Max. I myślę, że do tego nie wrócą. A na Disney Plus jeszcze w ogóle będzie bardziej skomplikowanie, ponieważ już podczas Investor Day 2020 Disney przepchnął dużo swoich produkcji live action na otwarte okno Disney Plus, tylko jakby twierdzili, że te produkcje mogą się obejrzeć na otwartym oknie Disney Plus. I to jest ciekawe, bo takie produkcje jak Pinokio, Piotruś Pan i Wendy, Zaczarowana 2, czyli produkcje, które by spokojnie mogłyby robić nagłówki w kinach, trafiają jednak na HBO Max, chociaż po takich...
Na Disney Plus, Jacku.
Powiedziałem HBO Max, okej. Okay. Nie, tak, nie, jeszcze aż tak daleko nie poszliśmy, przepraszam, pomyliłem się. Ale to tak samo, to taki sam problem jest, taki sam problem był na przykład w przypadku Dumbo, który też nie zarobił jakoś super, więc nie każdy, tak właśnie... nie każdy live action remake Disneya robi musi liczby, być żeby był kinowy.
Właśnie o to chodzi, że trzeba właśnie znaleźć jakieś rozwiązanie, trzeba właśnie... Wiadomo o tym, że o czym myśmy w sumie gadali nawet przed pandemią, że na kina coraz bardziej stawiają na największe produkcje, najgłośniejsze rzeczy. I jednak są te takie filmy, które no nie wiadomo, czy do końca w kinach się sprawdzą,
tak.
A właśnie mogą być po prostu świetną rzeczą w ofercie platform streamingowych.
Dokładnie.
I no, dlatego trzeba. Dlatego wydaje mi się, że podejście Disneya pod tym względem przynajmniej. To na podstawie, to co obecnie wiemy, wydaje się naprawdę dobre, ponieważ będziemy mieli cały czas ciekawe filmy na Disney+.
Oj tak, 2022 rok będzie kosmiczny, tak, pod kątem produkcji na Disney+.
A jednocześnie będą jednak te największe, najgłośniejsze tytuły cały czas lądować w kinach, więc, ale właśnie z tym 45-dniowym wyłącznością, która też wydaje się, bo to powiedzmy szczerze, to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ jednak, co by powiedzieć, to nie wiem, po tych, tych ponad 12 tygodniach, ponad 7 tygodniach.
Ja nie umiem liczyć, Radku, nieważne, 45 dniach.
Nie, po 45 dniach, czyli po 6 tygodniach i 7 weekendzie, to jednak trzeba, co by powiedzieć, to jednak zwykle filmy już w tym czasie już praktycznie nie istnieją w kinach. Oczywiście są jakieś pojedyncze przypadki, ale zwykle to po tym okresie to już... Co było półtorej miesiąca w kinie, Jacku? Nie pamiętam.
Luka w Polsce. Bo u nas Luka miała bardzo długie nogi, miał film. Zapominam, że Luka cały czas to jest odmiana męska, nieważne.
Tak.
I jedynym filmem live action Disneya, pod marką Disney oczywiście, a nie na przykład Indiana Jones albo jakieś inne Marvelki, który trafi do kin, gdzie Mała Syrenka, adaptacja live action. To jest, wydaje się, idealny produkt skrojony na kina. Na zasadzie Mała Syrenka, tak. Bardzo... To jest skala, wiesz, Król Lew, Aladdin. Aladdin też zarobił bardzo dużo w 2019 roku, więcej niż ktokolwiek się spodziewał wtedy.
Tak. Ale wiadomo o tym, że... A zobaczymy właśnie, co Warner planuje, ponieważ Warner po tym, jak wszystkich obraził, raczej wszystkich zdenerwował tym, że wszystko wrzucił na HBO Max, to teraz pewnie będzie wszystko wrzucał do kin.
Ale później to załagodzili jakoś. Ja na zasadzie, niektórzy się obrazili pewnie na zawsze, ale jakoś to z czasem przeminęło, ten taka zbiorowa złość na Warnera. Nie wiem, jak tam się dzieje za kulisami oczywiście w Hollywood, ale sytuacja, widzisz, każda sytuacja jakoś się normuje po pewnym czasie. Co by nie było, na pewno HBO Max sprawiło, że ten rok był bardzo ciekawy, był na pewno ciekawszy do analizowania i na pewno wiesz, jaka jest mocna zaleta w tym wszystkim? Nic się nie przesunęło. Wszystkie premiery mur beton zostały tak, jak miały być. Zobaczymy, jak będzie z Matrixem,
dzięki Premier Access też tak się stało, ponieważ jednak Disney, tak. W marcu, kiedy jednak kina w większości krajów były zamknięte, jednak puścił Raje na Premier Access,
tak.
co też spowodowało, że ten film nie musiał być przesuwany bardzo długo, bo on oczywiście coś tam zarobił w kinach, a jednak było widać, że najwięcej zarobił na tych rynkach, w których otworzył się w marcu, tam gdzie już tak. Kina były otwarte w marcu, a tam gdzie jednak film już był dostępny w maju, w czerwcu dopiero, to jednak te zarobki były zdecydowanie niższe, więc to była pod tym względem dobra decyzja, bo inaczej no, trzeba byłoby przesuwać film, ponieważ to byłaby tylko wielka strata dla Disneya, gdyby była ta premiera tak na całym świecie rozłożona na kilka miesięcy.
Tak, właśnie to trzeba pamiętać też, że dobrze, że w ogóle przypomnieliśmy sobie o tym aspekcie, ale też jest ważne to, żeby coś się działo, jakaś maszyna leciała, a Premier Access to jest najlepszy, według mnie przynajmniej, sposób, żeby to skapitalizować, a dodatkowo, wiadomo, cały czas idą rzeczy równomierne z premierami filmów, czyli merch, czyli wszystkie inne rzeczy związane dookoła tego filmu, które pozwalają jakby tym filmom zarabiać. To nie jest tylko kwota z kin i kwota z dystrybucji filmowej. Dodatkowo ten prestiż, który później jakby podbija ten film, te filmy, gdy wlatują już one na otwarte okno Disney+. A to jest właśnie ciekawe, bo Cruella jakoś niedługo, za dosłownie kilka dni, pojawi się na otwartym oknie i to będzie ciekawa rzecz do analizy. W ogóle nie wiemy, kiedy wlatuje ten film. Możliwe, że już wleciała na
Nie, jeszcze Disney. Chyba jeszcze nie.
Chyba go wrzucimy jeszcze wcześniej, przed tym momentem.
Ale jedno muszę cię zapytać, czy według ciebie Disney podjął dobrą decyzję, że Luka w krajach, gdzie działa Disney Plus, nie była dostępna w kinach? Czy nie był dostępny w kinach?
Nie wiem, tutaj nie wiem. Naprawdę, czy to jest jednocześnie bardzo znaczy, spójna decyzja, ponieważ podkreślamy tę ekskluzywność Disney Plus, ale wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ ekskluzywność platformy i tak jest, i tak to jest ważne, a jest pewna grupka osób, która by chciała obejrzeć film w kinach. I to nie był zbyt prokonsumencki, nie była zbyt prokonsumencka decyzja. Jednocześnie była, bo każdy mógł sobie obejrzeć w ramach swojej subskrypcji, ale jednocześnie mało profanowska, powiedzmy, bo niektórzy, są profile na Twitterze, które się do dzisiaj burzą o to i piszą, poleciałem do Polski, żeby obejrzeć Lukę, a te osoby nie wiedzą, że w Polsce jest grana tylko z polskim dubbingiem, nie można obejrzeć w oryginale, nie, ale piszą, że tak, obejrzałem ten film w Polsce i było fajnie.
Ale zobacz, jednak w przypadku Disney Plus Premier Access Disney zrozumiał, że to co było z Mulan, to że właśnie była ta Mulan, która była dostępna tylko na Premier Access bez dystrybucji kinowej, to jednak spowodowało na tyle narzekań, tak. Że jednak nie próbowano powtarzać
ale
tego
to,
w przypadku.
Ale to ja mówiłem o tym wcześniej. Wiesz, co mi się wydaje, dlaczego zmieniono to? To nie był jakby wybór, tylko wydaje mi się, że wtedy jakby Disney nie był dogadany z kinami, więc jakby jak wrzucał coś na Premier Access, to jednocześnie wypinał się na kina z perspektywy kin, co nie? A jak kina już zobaczyły, że co robi HBO Max na przykład, to później się okazało, że jednak rozwiązanie Raya na Premier Access plus kina w sumie jest spoko dla kin i w sumie możemy się na to zgodzić, skoro później dopiero po 90 dniach będzie w kinach, co nie?
Właśnie można i to patrzeć z punktu właścicieli kina, ale też z punktu widzów, bo jednak zawsze są widzowie, którzy chcą zobaczyć film w kinach, czym się oczywiście nie dziwię.
Totalnie. Jakby ja byłem bardzo zadowolony, że mogłem zobaczyć I co w duszy gra, chociaż drugi seans to był dopiero, i Lukę w kinach, ponieważ to były naprawdę bardzo widowiskowe, pomimo tego, że to były bardzo kameralne, ale miały tyle detali, że były bardzo widowiskowymi filmami. Dobrze, to chyba była bardzo wyczerpująca dyskusja, chociaż moglibyśmy gadać jeszcze o tym bardzo dużo rzeczy, tak. Bo bardzo dużo czynników jest jeszcze do omówienia i na pewno będziemy wracać do tego tematu na kanale, ponieważ sytuacja, tak jak mówimy, zmienia się z dnia na dzień, jest bardzo dynamicznie.
Tak. A przecież wkrótce wchodzi Duna, a Duna to może być wszystko.
A tam jeszcze też jest inaczej. To znaczy wiadomo, że to też w przypadku wszystkich premier Warnera jest tak, że one są częściowo wcześniej w Europie, w innych krajach. U nas trochę skomplikowane z tą Duną, ponieważ u nas z jakiegoś powodu nie będzie wcześniej i ogólnie we wschodniej Europie, więc zobaczymy. Dajcie nam znać, co wy uważacie na ten temat, jaki sposób dystrybucji jest według was najlepszy, albo dla was najlepszy, albo jak uważacie, że jest najbardziej opłacalny ogólnie dla całej branży, bo ja uważam, że to, co uważamy, że dla nas jest najlepsze, czasami nie jest najlepsze dla tych filmów,
wszystkie filmy za darmo, wszystko na Netflixie, wszystko za darmo.
I jedna platforma streamingowa, niech tylko wszystko będzie, wszystko na jednej platformie streamingowej, żadnej konkurencji. Co może złego się stać? Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.
Cześć.